20.35 magazyn Między nami zwierzętami. Od kilkunastu tygodni mieszkańcy fotografują dziki, które spotkać można w wielu miejscach Zielonej Góry. Na Wojska Polskiego, na Deptaku, na Sulechowskiej Ogrodowej, gdzieś tam na ogródkach działkowych. I też pojawiają się pytania, kto powinien zająć się tymi dzikami, dlaczego w ogóle dziki czy dzikie zwierzęta pojawiają się w miastach, kto będzie odpowiedzialny, jeżeli dojdzie do tragedii. Jest także wiele teorii mówiących o tym, że odpowiedzialni są myśliwi, ponieważ nie dokarmiają zwierząt w lasach. W związku z tym w magazynie Między nami zwierzętami myśliwy, łowczy okręgowy pan Jacek Panaszek z Polskiego Związku Łowieckiego. Dobry wieczór.
Dażbor, dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, bo wreszcie na żywo w magazynie Między nami zwierzętami gość. Możemy się widzieć, nie przez telefon. Mimo że sprawa wcale nie jest zabawna, wielu mieszkańców może nie tyle się boi, ale bardzo jest im przykro i przeżywają takie frustracje związane z tym, że po prostu dziki wchodzą na tereny na przykład działek albo posesji. No i niszczą uprawy, a one po prostu się posilają, zjadają sobie jakieś tam pędy, szukają różnych skarbów w ziemi do zjedzenia. Ale wie pan co, jeszcze muszę pana zapytać na początek właściwie, no bo będzie się pan wypowiadał w tej audycji jako przedstawiciel PZŁ, prawda?
Tak, jako przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego Myśliwych Zielonogórskich.
Ale właściwie też trochę jako osoba prywatna, bo w Zielonej Górze nie ma żadnych procedur, które by mówiły, w jaki sposób postępować z dzikimi zwierzętami. W związku z tym wszystko, co mówimy, to jest tylko taka wymiana zdań. Tak sobie uświadomiłam to.
To znaczy w pewnym sensie są procedury w zależności od podstawy prawnej możliwe do wdrożenia. Niewątpliwie od zeszłego roku, końca zeszłego roku, uległy one bardzo mocno skomplikowaniu od momentu, kiedy pojawił się ASF na naszym terenie, bo to
no
już
właśnie,
jest.
To wszystko się komplikuje. Mieszkańcy zamieszczają filmiki, piszą sobie komentarze, komentują nawzajem te zdjęcia i przede wszystkim zastanawiają się, kto powinien zająć się tymi dzikimi zwierzętami. Może pan wie kto?
Znaczy problem jest bardzo skomplikowany. Od razu mogę powiedzieć, że jako myśliwi nie za bardzo jesteśmy w stanie pomóc w tej
sytuacji. No jak to? Nie przecież pan
w tej sytuacji.
Prezydent Kubicki twierdzi, że właściwie trzeba odstrzelić te dziki. Już magistrat złożył według Gazety Lubuskiej, złożył wniosek do wojewody lubuskiego. No to chyba myśliwi będą zabijać dziki.
Z tym się mogę zgodzić po części. Natomiast jeśli chodzi o formę odstrzału, jaka będzie zalecona, czy na zasadzie decyzji wdrożona, to rzecz jasna, w Polsce nie ma innej organizacji, która mogłaby ewentualnie odstrzeliwać zwierzęta, nie posiadając uprawnień bycia myśliwym, przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Niemniej jednak można to zrobić przez wyspecjalizowane firmy, które zatrudniają między innymi myśliwych. Są ubezpieczone takie firmy na wszelkie ewentualności.
A jak to się robi?
Proszę.
Jak to się robi w mieście?
To znaczy w mieście z reguły wszystkie odstrzały, jakakolwiek forma i tak jest realizowana na podstawie ustawy Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych, czyli między innymi rozporządzenia, które reguluje zasady wykonywania polowania.
Panie Jacku, ale jak to będzie wyglądało?
I podstawowa zasada to jest przede wszystkim minimum 150 metrów od zabudowań. Jeszcze niedawno, do 2018 roku, mieliśmy 100 metrów od zabudowań i tak jak przed chwileczką przesłuchiwałem się rozmowie na temat schroniska, gdzie nie została podjęta, powiedzmy, prace legislacyjne dotyczące ochrony zwierząt, tak? tak u nas no niestety wyszła ustawa nowelizująca prawo łowieckie, no i między innymi tutaj odsunięto myśliwych od zabudowań i to jest konkretnie artykuł 51 w przepisach, jako przepisy karne, kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 metrów od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań mieszkalnych, podlega karze grzywny. Z tym, że jest to dopiero początek tak naprawdę konsekwencji dla myśliwego, którego czekają najostrzejsze, według mnie, wewnątrzorganizacyjne.
Jak te dziki były widziane pod PKP, tak się, wie pan, po prostu zastanawiam teoretycznie, jak to można zrobić, skoro wszędzie są zabudowania. I to rano, wieczorem. Będziecie
to znaczy,
jakieś zaganiać?
Tylko pani redaktor, pozwolę sobie dokończyć, ponieważ chciałbym właśnie tutaj takim mieć prośbę ewentualnie, bo czasami różne mają, z różnymi prośbami różne instytucje zwracają się do myśliwych, niemniej jednak trzeba mieć na oku zawsze i w głowie konsekwencje i w momencie, kiedy dochodzi do uprawomocnienia się takiego wyroku karnego, czyli jest ta kara grzywny, bo myśliwy strzelał mniej niż te wcześniej przytoczone 150 czy też 500 metrów, to nasze wewnątrzorganizacyjne przepisy regulują to jeszcze dodatkowo. Skreślenie z rejestru członków zrzeszenia osób fizycznych następuje w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w ustawie. I w tym momencie traci taki człowiek uprawnienia, nie jest myśliwym i to jest największa kara, jaka może myśliwego spotkać, notabene chcąc gdzieś zaradzić problemowi, tak? Dlatego wolałbym, aby to robiły wyspecjalizowane osoby, bądź też specjalne firmy zajmujące się takimi sytuacjami,
no, ale
konfliktowymi.
Jeżeli Urząd Miasta zleci, no i sfinansuje, bo to przecież trzeba sfinansować.
To się łączy z dużymi
to
środkami.
To myśli pan, że, no to właśnie, no to kto ma przestrzegać przepisów? Kto będzie ustalał warunki dokonania tego odstrzału? No chyba ten człowiek, który zostanie...
Który będzie realizował właśnie, który na określonych warunkach, dokładnie, bo tu jeszcze trzeba wejść w ścisłą współpracę z powiatowym lekarzem weterynarii z uwagi na ESF. W nadzorze musi mieć ten odstrzał, że tak powiem. Te dziki wszystkie muszą być poddane badaniom.
No bo wie pan, no mnie to też interesuje. Poruszam się tutaj po ulicach Zielonej Góry i zastanawia mnie, czy nagle spotkam myśliwego ze strzelbą.
Nie. Mam nadzieję, że nie, ze względu na to, przynajmniej jeśli chodzi o myśliwego, który mógłby się przemieszczać w takich okolicznościach, ponieważ nam nie wolno wyjąć z futerału broni w momencie, kiedy nie jesteśmy na terenie obwodu, konkretnie łowieckiego. A te miejsca, o których my mówimy, o ścisłym centrum miasta, plac pocztowy,
Westerplatte. To nie jest obwód łowiecki.
To są miejsca, oczywiście, ustawowo wyłączone. To jest lita zabudowa centrum miasta i tutaj nie ma możliwości, nie ma mowy w ogóle absolutnie o jakimkolwiek możliwości odstrzału. Wchodzą tylko i wyłącznie możliwości odłowu w tym momencie i to w miejscach, gdzie to na dobrą sprawę, bo to, że dziki są w centrum miasta, to one skądś przychodzą i trzeba je przechwytywać albo na tak zwanych wagach, czyli ścieżkach z ostoi dziennej do tego miejsca, gdzie one tam będą, przede wszystkim ciągną do tych śmietników naszych, bądź też w tych ostojach próbować je tam gdzieś wywabić z ostoi, nawet w kierunku, w drugim kierunku, nie do centrum miasta, a na zewnątrz i tam próbować zainstalować odłownie, nadzorować je, uświadomić wszystkich, że taki proces będzie miał miejsce, bo to jest bardzo istotne. Pani pyta, jak to w Niemczech.
Znowu czarne chmury się zbiorą nad myśliwymi.
No właśnie, mamy dość wszelkiej maści hejtu i niestety też mamy takie jedno przykre doświadczenie, gdzie podczas wykonywania, czy między innymi na zlecenie, czy po wykonywaniu decyzji administracyjnej na odstrzał redukcyjnych na terenie jednego z miast, gdzie też był problem duży z dzikami. Sprawa trafiła na policję, następnie do prokuratury, wszczęto postępowanie, cofnięto pozwolenie na broń myśliwego. Dla myśliwego notabene finalnie zakończyła się pozytywnie sprawa, ale 2,5 roku było dużych problemów, wyjaśnienia, tłumaczenia się, no i dlatego po prostu trzeba to robić zdroworozsądkowo, przemyślanie, no i niestety tutaj to też się wiąże z dużymi środkami. To się wiąże też z tym, że Owszem, odbieramy też mnóstwo telefonów dotyczących problemu z dzikami, szkód po bytności dzików, niebezpieczeństwa, bo są naocznie stwierdzane w bezpośrednim otoczeniu, ale nie brakuje też co jakiś czas telefonu, który no nie jest przyjemnym wysłuchiwać. Nawet zdarzyło mi się taki telefon odebrać, gdzie jedna z pań, widząc dzika, który po prostu siedział sparaliżowany przy drodze, zadzwoniła i powyzywała wprost nas od, jako myśliwych ogólnie, od barbarzyńców, oczywiście morderców i tak dalej, porównując nawet do tych, którzy pilnowali, że tak powiem, porządku w Auschwitz, gdzie to było dla mnie totalnym przegięciem, bo zbrodnie przeciw ludzkości zostawiono na równi z ustawowym i prawnym wykonywaniem gospodarki łowieckiej, jakie jest myślistwo, łowiectwo. Tak więc tutaj jest problem moim zdaniem, bo na 10 osób, czy na 20, czy na 100 może się trafić 10, które będą naprawdę są nieprzychylne myśliwym. W Niemczech troszeczkę inaczej to wygląda. Troszeczkę inaczej się kreuje krzywa dotycząca akceptacji czy poważania dla myślistwa, łowiectwa, jak ważnym jest to elementem, powiedzmy, funkcjonowania państwa, bezpieczeństwa obywateli, rolników. Dzisiaj mamy tego przykład, myślę, w Zielonej Górze, bo jednak zdecydowana większość ma obawy i dobrze, moim zdaniem, słusznie, bo należy mieć respekt przed dziko żyjącym zwierzęciem.
To kto jest odpowiedzialny za dziki w mieście? Bo takie pytania pojawiają się zewsząd.
Lokalne władze w tym momencie. My tutaj.
A nie my wszyscy?
To jest pytanie złożone, tak. Możemy odpowiedzieć, że my wszyscy.
Bo dlaczego odpowiedzialni... one się tu pojawiają?
A, no to troszeczkę inaczej, bo kto jest odpowiedzialny, a dlaczego się pojawiają, to są dwa różne pytania.
A jeżeli ja będę rozrzucała kukurydzę, albo inaczej hodowała w ogródku z dziurami w płocie smakowite rzeczy, to też w pewnym sensie chyba jestem odpowiedzialna za to, że one są.
Oczywiście. Kompostowniki niezabezpieczone, resztki po naszej produkcji właśnie takiej ogrodniczej, między innymi, tak jak pani wspomniała, kukurydza, która jest super przysmakiem dla dzika, wszelkie pastewne warzywa, owoce także, przecież no, dzik jest wszystkożerny, a równie dobrze są to pozostałości po kebabach, pizzach wyrzucane do pojemników, koszów na śmieci albo nawet gdzieś tam na trawnik, żeby gołąbki podziubały, roznosząc czy gdzieś tam emitując super zapach, a dzik wiemy jaki ma węch i jest w stanie ściągnąć tego dzika naprawdę z dużej odległości.
A myśli pan, że gdyby wszyscy mieli porządne płoty, to problemu by nie było?
To nie jest tak do końca, ponieważ po pierwsze stawianie płotów to jest jedno z rozwiązań, drugą sprawą to jest ich serwisowanie, utrzymanie w należytym stanie, po trzecie pomimo wszystko nie korcenie tych zwierzaków różnymi smakołykami.
To powiedzmy może o tych płotach, że jeżeli one nie mają tej, nie są to betonowe płoty ani drewniane sztachety, to po prostu tą siatkę dzik jest w stanie podważyć i sobie przejść.
Czy są formy ogrodzeń, grodzeń, nawet siatką leśną, które jest niełatwo sforsować dzikowi, właśnie zbitą żerdzią na dole, powiedzmy, zabezpieczającą przed podniesieniem, mówiąc laickim językiem, ryjem, natomiast gwizdem, jeśli chodzi o łowiecką nomenklaturę, czy gwarę łowiecką.
W tym wypadku gwara łowiecka jest sympatyczniejsza,
tak mi się wydaje. No i potrafią sforsować. Mało tego. Dzisiaj, gdybyśmy zastosowali te rozwiązania, to też nie. To nie jest tak, że problem zniknie, ponieważ te zwierzęta się przyzwyczaiły. Ja dzisiaj, może trywialny przykład, ale walczyłem 2 godziny na balkonie z odchodami gołębimi. Mieliśmy problem, ponieważ jeden z sąsiadów karmił codziennie gołąbki pod swoim oknem, natomiast one nocowały na naszych oknach, balkonach. Ten sąsiad już zaprzestał swojej dobrożyczliwości dla gołębi, bo żeśmy już prosili kilkukrotnie, ale gołębie pozostały. Gołębie nadal są, szukają tego jedzenia i tak samo będzie z dzikami. Jeśli dziki będą miały przez jakiś czas, a miały i mają ten dostęp do pożywienia, dzisiaj mają jeszcze warunki do przemieszczania się, no bo w mieście, bo mamy niekoszone powiedzmy trawy, część powiedzmy tych terenów zielonych jest troszeczkę taka, może nie tyle zapuszczona, ale z racji oszczędności wody tutaj, bo częste koszenie zapobiega, czy powiedzmy uwalnia wodę, tak, bardziej, a niekoszenie zapobiega temu parowaniu, no to te dziki się mimo wszystko czują bezpiecznie, dlatego też mi się wydaje, wędrują coraz głębiej do miasta, same też się gubiąc w tym wszystkim, bo to widać też po zachowaniach, jak one później usilnie gdzieś tam na tych filmach przeróżnych zamieszczonych na portalach społecznościowych i nie tylko, jak widać, jak próbują w różnych kierunkach się przemieszczać i szukają tego lasu.
Co ma zrobić człowiek, na którego posesję czy na teren ogrodu wszedł dzik? Czy powinien go na przykład dokarmiać, żeby dzik nie był agresywny?
Absolutnie nie. I tutaj to może mieć zupełnie, zupełnie odwrotny efekt ze względu na to, że jak ten dzik właśnie poczuje to, że ma tą możliwość posilenia się, poniekąd ma spokój, bo nikt nie wychodzi, bo wszyscy się boją, w mieszkaniu siedzą czy w domu siedzą, do tego jest jakaś informacja zamieszczona, że tam się znajduje, no to de facto ten dzik tam ma spokój. Jeśli ma tam wodę podaną, bo swojego czasu była taka sytuacja w Zielonej Górze i podpowiedzi były różne, między innymi taka, że jeśli się tego dzika dokarmi, to później jak będzie on łapany, odławiany, to będzie on spokojniejszy, no. Sorry, winę tu, ale tak nie będzie i tak nie jest. Żadne zwierzę nie będzie spokojne, jak jeśli ktoś będzie latał za nim z siatką, z odłownią, będzie próbował go gdzieś tam wpakować do jakiejś malutkiej klatki.
I chociażby powiedzmy sobie od razu, że nikt tego dzika nie odłowi, bo nikt nie odławia w tej chwili dzików na terenie Zielonej Góry.
To jest druga sprawa, bo to się wiąże między innymi też z sytuacją dotyczącą choroby afrykańskiego pomoru świń, że odłów tak naprawdę dzisiaj będzie się wiązał z uśmierceniem i to trzeba sobie zdać z tego po prostu jasno sprawę, ponieważ nie można przemieszczać dzików w żadnym kierunku ze względu na to, że każdy dzik potencjalnie może być nosicielem ASF-u.
A wie pan jeszcze, wiem, że niektórzy na Działkowicze stosują różne odstraszacze, na przykład gdzieś tam wydają jakieś odgłosy takie, w jakieś puszki uderzają kijami ogrodzenia, po prostu wypłaszają te dziki, czyli nie karmią, a płoszą.
Znaczy, chciałbym ewentualnie wiedzieć, czy to płoszenie de facto przynosi jakiś skutek, bo na dobrą sprawę Myśliwi używają różnych sposobów zabezpieczania upraw przy współpracy z rolnikami przed szkodami łowieckimi. Swojego czasu bardzo dobrym i do dzisiaj wykorzystywanym sposobem było chociażby włosy od fryzjera zabierane, które po prostu są nośnikiem zapachu ludzkiego i porozmieszczane gdzieś tam w jakichś tam woreczkach, rajstopach,
ale
na palikach.
Dziki leśno
są przyzwyczajone.
Polne.
Ja tylko.
Ale tak. Nasze miejskie dziki, one po prostu, tutaj widział pan na pewno te filmiki, że człowiek stał bardzo blisko, więc z włosami czy bez.
Dlatego podaję taki przykład ze względu na to, że nie wiem, czy te pokrywki tak samo coś dadzą, jak te włosy by nic nie dały, bo po prostu dziki są oswojone zarówno z naszym zapachem, jak i z wszędobylskim hałasem, krzykiem i tak dalej, i tak
czyli
dalej.
Czyli nie
tak
ma więc sposobu?
Znaczy ja nie wiem, bo nie rozmawiałem z tymi osobami, czy to przynosi jakikolwiek efekt. Natomiast być może jakieś wiatraki, no ludzie stosują na polach, na środku pól po prostu. Strachy na wróble też się po prostu sprawdzały. Sylwetka człowieka i dziki gdzieś tam w ziemniaki, czy w buraki, w zasiewy kukurydzy nie szły. Różne są metody zapachowe, chemiczne, mechaniczne, grodzenia, elektryzatory. Natomiast no, to jest specyfika tego terenu tutaj.
Myśli pan, że powinna powstać w Zielonej Górze taka jakaś komórka do spraw dzików, w ogóle do spraw dzikich zwierząt? Bo
myślę,
mam
że
wrażenie,
to
że wszystkie te służby tak chyba nie porozumiewają się między sobą.
Myślę, że to by było rozsądne rozwiązanie ze względu na to, że nawet kilku miastach, o ile dobrze słyszałem, jeśli mi dobrze wiadomo, funkcjonują takie osoby, czy to jest łowczy miejski, myśliwy miejski, czy osoba do spraw zwierząt dzikich, bo my dzisiaj mówimy tak naprawdę o dzikach, ale nie ma śmietnika, nie ma parkingu, gdzie na dobrą sprawę nie latają w tej z powrotem chociażby kuny, lisy. Już szopy pracze były widziane gdzieś tam na obrzeżach miasta. Tak więc tych zwierzaków jest więcej. No dzik po prostu pozostawia największe spustoszenie po swojej działalności całonocnej. Chociaż kuna potrafi być też uciążliwa, jak zawędruje pod maskę samochodu i narobi bałaganu.
Do tematu na pewno wrócimy, bo myślę, że ten temat się wcale szybko nie skończy. Zostało nam 5 minut do 21. Wtedy to serwis informacyjny pojawi się na antenie Radia Zachód, a magazyn Między Nami Zwierzętami wróci jak zwykle w drugiej godzinie, czyli 15 minut po 21. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, zarząd okręgowy w Zielonej Górze. Dziękuję i pewnie do zobaczenia ponownie.
Dziękuję. Cieszę się, że po odblokowaniu radio mogłem wziąć udział w audycji. Pozdrawiam wszystkich Dashboard.